Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Teologia ma służyć Kościołowi i ewangelizacji, przypomniał kardynał Miller amerykańskim teologom. Jan Paweł II spodziewał się upadku muru berlińskiego. Wiedział, że komunizm jest błędem, wspomina Joaquin Navarro-Valls. Watykan podpisał umowę z Tajwanem w sprawie chińskich rękopisów w Bibliotece Apostolskiej. 4 listopada zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. O lękliwej nieufności względem Boga mówił papież na porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Czujemy się pewniej pośród naszych grzechów, ograniczeń, bo tu jesteśmy u siebie w domu. Ale wyjść na zewnątrz, by odpowiedzieć na Boże zaproszenie do domu Boga razem z innymi? Nie, boimy się. I my wszyscy chrześcijanie mamy w sobie ten ukryty lęk, by nie za bardzo. Katolicy, ale nie za nadto. Ufający Panu, ale bez przesady. To byle nie za bardzo naznacza nasze życie, czyni nas małymi, umniejsza nas.
Musimy zawsze pamiętać, że zarówno Kościół, jak i teologia istnieją po to, by ewangelizować, a nie zadawalać się osiągnięciami wypracowanymi za biurkiem, powiedział kardynał Gerhard Miller na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Wczoraj wygłosił tam wykład Donum Veritatis, wkład Kongregacji Nauki Wiary w rozwój teologii. Prefekt tejże watykańskiej dykasterii zaznaczył, że teolodzy nie mogą się ograniczyć do intelektualnego dociekania prawdy, lecz muszą ewangelizować z miłością, aby Ewangelia zachowała swą świeżość. Zgłębianie Bożej prawdy ma być w ostatecznym rachunku służbą Kościołowi, pełnioną z miłością. Kardynał Miller powiedział, że nauczanie Kościoła pomaga wiernym całkowicie zdać się na Boga, zapewnia im możliwość wyznawania prawdziwej wiary, wolności od błędów, bez względu na czas i okoliczności. W tym sensie magisterium nie jest czymś narzuconym Kościołowi z zewnątrz, lecz wynika bezpośrednio z chrześcijańskiego nauczania i prawdy. Bardziej niż wiąże, uwalnia ono Kościół, by lepiej służył. Ten, kto sam nie oddał się prawdzie, nie będzie mógł się dzielić wolnością, którą daje prawda, powiedział prefekt Kongregacji Nauki Wiary. W czasach komunizmu ludzie z Europy Środkowo-Wschodniej doskonale rozumieli Jana Pawła II. Wiem, że czytał go i rozumiał również Michaił Gorbaczow, opowiada Joaquin Navarro-Valls, były rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. 9 listopada będziemy wspominać 25-lecie upadku muru berlińskiego. Navarro-Valls towarzyszył Janowi Pawłowi II, kiedy ten śledził w telewizji te wydarzenia.
Jan Paweł II był ciekawy, jakby się tego spodziewał, bo rzeczywiście uwzględniał taki bieg wypadków. Także dla niego to nie była żadna sensacja, choć było w tym trochę zaskoczenia, jeśli chodzi o samą datę. On jednak pracował nad tym od 10 lat, od pierwszej podróży do Polski. Wracał do Polski, wytrwale przekazywał swe przesłanie, a upadek muru berlińskiego był zwieńczeniem tego wielkiego dzieła. On już od samego początku, od pierwszej podróży do Polski głosił, że najpoważniejszym błędem realnego socjalizmu był błąd antropologiczny. Zdumiewało to zachodnie rządy, które o komunizmie myślały w kategoriach dyktatury, mocarstwa. On rozumiał, że błąd leży u podstaw antropologicznych, czyli błędna koncepcja człowieka. Nowy człowiek, którego komunizm chciał stworzyć, był mitem, był po prostu błędem. Dlatego czekał na upadek komunizmu i wytrwale przekazywał swoje przesłanie, które ludzie w całej Europie Środkowo-Wschodniej doskonale rozumieli.
Biblioteka Apostolska nawiązała współpracę z Centralną Biblioteką Narodową Tajwanu. Dotyczy ona katalogowania i digitalizacji, czyli zapisu w formie elektronicznej licznych manuskryptów chińskich z Biblioteki Watykańskiej. W ciągu wieków przywozili je tutaj pracujący w Chinach misjonarze. Tajwańscy bibliotekarze wniosą szczególną pomoc w katalogowaniu dzieł, zwłaszcza najstarszych. Obie biblioteki będą się wzajemnie dzieliły swoimi katalogami.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
W
Witam naszych słuchaczy. Na początku naszego stulecia, w momencie wybuchu I wojny światowej, 18 października 1914 roku powstaje w Niemczech ruch szynsztacki. Działalność tego ruchu miała za cel pomoc w rozwiązywaniu problemów duchowych i moralnych, które były nie tylko przyczyną wybuchu wojny, ale także jej tragicznymi konsekwencjami. Założyciel ruchu szynsztackiego, Palotyn, ojciec Józef Kentenich, potrafił wydobyć na światło dzienne to, co w człowieku jest najpiękniejsze i ukazać to innym. Jako kapłan i pedagog starał się na różne sposoby wcielić w życie ideę nowego człowieka żyjącego w nowej wspólnocie. Duży wpływ na duchowość ruchu szynsztackiego miało uwięzienie przez hitlerowców jej założyciela w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie przebywał 4 lata do zakończenia II wojny światowej. Dziś w ruchu szynsztackim istnieje ponad 20 różnych wspólnot. Młodzież i dorośli, kobiety i mężczyźni, żyjący samotnie i rodziny, zakonnicy, kapłani i świeccy. Audycję przygotowaną w związku z obchodami stulecia ruchu prowadzi ojciec Leszek Gęsiak. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ojciec Arkadiusz Sosna, ojciec szynsztacki, krajowy duszpasterz ruchu szynsztackiego. Witam ojca bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Cieszę się, że możemy rozmawiać o tym, co nazywamy powszechnie ruchem szynsztackim, ale dla wielu osób jest to jednak termin nie do końca znany. Czym tak naprawdę jest ruch szynsztacki?
Ruch szynsztacki należy rozumieć jako jeden z ruchów odnowy w Kościele, w którym to ma miejsce... mają miejsce, czy też uczestniczą różne wspólnoty, instytuty życia konsekrowanego, stowarzyszenia, także są siostry, są ojcowie, są księża, są rodziny, młodzież, matki, każde stany. Sama nazwa ruch szynsztacki wzięła swoją historię czy początek od nazwy miejscowości, gdzie powstał właśnie ruch w Szynsztat, niedaleko Koblencji i stąd ruch szynsztacki.
Obchodzimy w tym roku 100 lat od czasu, kiedy ruch powstał. Jak to się stało, że właśnie ten ruch został założony?
Dokładnie 18 października 2014 roku został założony ruch szynsztacki, dlatego z tego względu w tym roku, 18 października, żeśmy w Szynsztat świętowali założenie stulecia Szynsztatu, a tydzień później pielgrzymka do Rzymu, aby dalej kontynuować to nasze jubileuszowe spotkanie. W tamtym czasie, czyli w 2014 roku, w Dolinie Szynsztatu, przy małej kaplicy była... tak samo i teraz jeszcze jest, Szkoła Księży Palotynów. Jeden z tych wychowawców, ojców duchownych, nauczycieli Księży Palotynów, to był ksiądz Józef Kentenich, który został mianowany na początek nauczycielem języka niemieckiego i łaciny, a potem ojcem duchownym w niższym seminarium Księży Palotynów. Czas wybuchu I wojny światowej, a więc czas taki bardzo niespokojny, zawierucha wojenna. Z jednej strony, z drugiej strony niepewność, czy ci, którzy pojechali na wakacje, wrócą znowu, aby się przygotować dalej na studia i do święceń kapłańskich późniejszej pracy, posługi. No to w jaki sposób łączyło się z powstaniem samego Szynsztatu, a więc czas związany bardzo mocno z wojną, z kryzysem, z upadkiem wartości i to odczytywał założyciel jako chęć naprawy i świata, wychowanie nowego człowieka, a dwa takim bezpośrednim impulsem, bardzo ciekawym, to było przeczytanie w gazecie takiego małego artykułu, w którym to artykule opisane było powstanie, właściwie renowacja pewnego sanktuarium we Włoszech pod Neapolem, w Pompejach, w Valle di Pompei. Jeden mecenas, Bartolo di Longo, postanowił na nowo jakby odbudować to sanktuarium, które kiedyś było poświęcone Matce Bożej Różańcowej. Czytając ten artykuł, tę notkę właściwie krótką, nasz założyciel mówi, jeżeli tam w Valle di Pompei udało się, było to możliwe, czy być może nie byłoby możliwe tu u nas w Szynsztat zrobić coś podobnego. Co ciekawe jest, sama ta dolina Szynsztat już miała swoje korzenie w XIII wieku. W średniowieczu był założony klasztor sióstr augustianek, bujnie się rozwijał, wszystko to bardzo było owocne, do momentu wybuchu wojny 30-letniej. Siostry musiały opuścić klasztor, opuścić dolinę i właściwie wszystko kuliło się ku upadkowi, ale jeżeli Pan Bóg wybiera jakieś miejsce, to też daje ludzi, którzy odczytując na nowo jakby przesłanie tego miejsca, angażując siebie, swoje siły, no to miejsce znowu przywracają mu pierwotny, jakby powiedzieć, rozkwit albo też i świętość tego miejsca. Tak było z księżmi Palotynami, którzy tam powrócili, no i tak jest od 14 roku z ruchem szynsztackim, który tam ma swoje korzenie, swoje miejsce.
Ruch dotarł również do Polski.
Tak jest. Jeszcze w Niemczech do sióstr Maryi, jednego z instytutów, który wchodzi w skład tego dzieła szynsztackiego, ruchu szynsztackiego, wstąpiły dwie siostry, które miały swoje korzenie w Polsce. Założyciel w kontakcie właśnie też był swego czasu w obozie koncentracyjnym w Dachau, miał kontakt z polskimi księżmi, warto przywołać ku pamięci naszego protektora ruchu szynsztackiego pierwszego, kardynała elekta Ignacego Jerza, świętej pamięci księdza biskupa Kazimierza Majdańskiego i paru jeszcze innych księży. mając kontakt z nimi, w jaki sposób też otarł się i o naszą polską duchowość, o korzenie, o historię. Powracając do Szenstadt po tym obozie, przygotowywał te siostry do tego, że kiedyś tam może mogłyby pojechać, mogłyby coś uczynić dla wspólnoty. I taką okazją był rok 46, kiedy siostry wyjechały po to, żeby zobaczyć, co też można zrobić, jak Pan Bóg pokieruje dalej. Siostry pojechały, z tego co pamiętam, chyba 5 dni trwała podróż z tego Szenstadtu do Ząbkowic Śląskich, do księży Palotynów, tam się zatrzymały. I taki był początek. Tych pierwszych sióstr, które pojechały z Szenstadt do tego, żeby do Polski, żeby założyć i wspólnotę sióstr, i początek ruchu szenstadzkiego. A z drugiej strony, również na Śląsku w tym czasie, były już panie Szenstadtu, też instytut, i one po wojnie chciały wracać do Niemiec, ale na prośbę założyciela zostały dalej po to, żeby właśnie też rozwijać tam właśnie na Śląsku ruch szenstadzki.
Ile dzisiaj jest domów i wspólnot na terenie Polski?
Dzisiaj może mówmy o tych sanktuariach, to takie centra, które zostały założone. I tak chronologicznie pierwszy to jest w Warszawie, dokładnie w Świdrze pod Warszawą koło Otwocka. Tam są siostry. W roku 81 zostało to sanktuarium poświęcone. Późniejsze sanktuarium to sanktuarium ojców szenstadzkich w Józefowie, drugie. Trzecie sanktuarium to sanktuarium, wszystkie oba sanktuaria w roku 86 poświęcone były. To jest sanktuarium Winowie, koło Pola, trzecie. Kolejne sanktuarium, nasza duma i chwała, to rok 91. Sanktuarium na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Jedyne w świecie poświęcone przez już świętego Jana Pawła II. Piąte w Bydgoszczy i szóste u pań Szenstadtu, właśnie tam w Zabrzu Rokitnicy. I przy tych sanktuariach są przy okazji domy albo sióstr, albo pań, Instytutu Pań, albo ojców, którzy są kustoszami czy kustoszkami tych sanktuariów, są domy formacyjne.
A jaka jest tak naprawdę duchowość tego ruchu? Bo to jest chyba to, co trochę odróżnia go od innych ruchów i stowarzyszeń i zakonów istniejących w Kościele.
Chyba trzeba wrócić do tego, w jaki sposób powstał Szenstadt, a więc przede wszystkim było to bardzo mocno utkwione na Maryję i w Maryi spojrzenie założyciela. Sam w swojej osobistej historii przeżył doświadczenia różne. Jak mówi, Maryja była tą osobą, która pomogła mu zachować jakąś integralność, osobowość, dojrzałość, wolność, po to, żeby mógł się przygotować dobrze do kapłaństwa i to kapłaństwo bardzo owocnie realizować. A więc bardzo mocne oddanie się Maryi. Mówimy w naszej duchowości o takim byciu narzędziem w ręku Maryi dla budowania jej królestwa, dla głoszenia Ewangelii, dla budowania i tworzenia Kościoła, tak samo umacniania rodziny. Mówimy o tym, że wstępując do dzieła szenstadzkiego, do ruchu szenstadzkiego, to przygotowujemy się do zawarcia przymierza miłości właśnie z Maryją, a więc ofiarowanie siebie dla Matki Bożej, przez Matkę Bożą, dla Kościoła, oczywiście i dla świata. A więc Maryjność to bardzo ważny aspekt. Ale drugi, równie ważny i istotny, to jest wiara w obecność Bożą, taka bardzo praktyczna. Poprzez tamten krótki artykuł o Valle di Pompei, tak założyciel odczytywał te znaki Boże, od choćby na przykład przy zakładaniu 18 października 14 roku, i przeświadczenie wewnętrzne, że w tym miejscu również Matka Boża może rozbić swój tron, może zamieszkać, może z tego miejsca rozdzielać łaski, może w tym miejscu wychować ludzi. I to jest właśnie to przeświadczenie, taka jest moja wiara, wiara w baczność Bożą. Okres pobytu w Dachau, kontakt z innymi i też akurat to doświadczenie, przeświadczenie na tamty czas jeszcze niemieckie, czy nie można by przenieść na inne kraje, i tak rodzi się właśnie ten międzynarodowy ruch szenstadzki.
Czym zajmują się praktycznie i co robią, jakie mają plany na przyszłość wspólnoty ruchu szenstadzkiego?
Powiedziałem tak, to co nas wszystkich łączy, to jest przede wszystkim ta mała kaplica, my to nazywamy sanktuarium, wokół którego tworzą się i realizują najprzeróżniejsze projekty w oparciu też o odczytywanie znaków czasu na dany kraj, dany czas i poprzez różnych ludzi. Wróćmy do tego sanktuarium. Jest takie przeświadczenie nasze, że w tym właśnie sanktuarium Matka Boża i obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, który jest tam umiejscowiony, wszędzie taki sam, tak, na cały świat. To łączy, to jedna wszystkich. Nawet gabarytowo to samo sanktuarium, czy ono będzie w Ameryce Południowej, czy w Europie, czy w dalekiej Australii, to samo. Także też taka piękna łączność tego samego miejsca, tego samego kościoła, tego małego właśnie sanktuarium. I co najważniejsze, najistotniejsze, to te trzy łaski, które wierzymy, że Matka Boża z tego miejsca rozdziela i w tym miejscu nam je przekazuje, ofiaruje. To jest łaska takiego przede wszystkim zadomowienia. Zadomowienia w tym miejscu, w kościele, w swoim otoczeniu. Później z tego zadomowienia przechodzi kolejna łaska, łaska wewnętrznej przemiany. Spotykamy się, aby się przemienić, aby się odnowić, odrodzić, coś chcą zrobić. I trzecia rzecz, nie zachowujemy tego dla siebie, ale chcemy być z tym posłani, a więc łaska owocnego i skutecznego apostolstwa. I patrząc globalnie na ten nasz ruch szenstadzki, to zrodziły się takie owoce dzięki temu sanktuarium albo poprzez to sanktuarium. Na przykład u nas w Polsce bardzo mocno jest nacechowane na pomoc dla rodziny, praca dla rodziny. Zaczniemy może od kursów przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa, poprzez Akademię Rodziny, która już powstała u nas właśnie w Józefowie. Są trzy kolejne filie w Winowie, w Koszalinie i w Trójmieście się powoli tworzy. Bardzo konkretna pomoc właśnie rodzinie na współczesne czasy. Do tego są kawiarenki dialogowe, małżeńskie przy naszych sanktuariach, a więc wszystko to, co tej rodzinie powinno pomóc po to, żeby była silna, żeby była mocna, żeby mogła oprzeć się wielu różnym pokusom albo też i tragediom, które dotykają współczesne czasy rodzinę i małżeństwo. Patrząc dalej na Polskę, to bardzo mocny taki akcent jest, zwłaszcza w Bydgoszczy, w jednym z sanktuariów, na młodzież. Wolontariat dla Ciebie, tak to zostało nazwane. Zrodziło się bardzo prosto. Spotkanie młodych w Australii, nie wszyscy mogli pojechać, a więc taka paralela była. Australia i Piaski, oczywiście z odpowiednim akcentem. Piaski to jest tam w Bydgoszczy dzielnica, gdzie jest nasze sanktuarium. Od tego się zaczęło, a potem bardzo konkretnie. Pomoc w czasie rekolekcji, formacji, dni skupień, po to, żeby młodzież miała też swoje miejsce, odkryła, pokochała to miejsce i mogła tym miejscem się podzielić w kościele. Gdyby wsiąść na inne kraje spojrzeć, tak bardzo imponuje mi Paragwaj w Ameryce Południowej, tak odczytywali te znaki czasu, znowu ta praktyczna wiara w opatrzność Bożą i dotarli do tego, że przede wszystkim w naszym kraju jest wielki analfabetyzm. A więc co możemy zrobić? Zebrali się, podyskutowali, przemyśleli, a potem konkretne projekty. Grupa ludzi, która napisała książki, kolejna grupa, która te książki wydała i trzecia grupa, która poszła po prostu w świat, aby ludzi uczyć, aby nawracać, aby w jakiś sposób głosić Ewangelię. Patrząc na różne projekty duszpasterskie, które właśnie wyrastają z tego sanktuarium, to najbardziej taki prężny na dzisiejsze czasy to jest projekt Matki Bożej Pielgrzymującej. Zrodził się w Brazylii przez świeckiego człowieka, João Posobon. Jego proces beatyfikacyjny jest w toku, który miał przeświadczenie, że właśnie w tej małej kapliczce, takiej kopii tego właśnie obrazu Matki Bożej, która jest sanktuarium, może chodzić od domu do domu po to, żeby ludzi rozmodlić, żeby się mogli ludzie spotkać, żeby mogli z godnością przyjąć ten obraz Matki Bożej. Na początek był postrzegany jako taki człowiek, no zobaczymy co z tego będzie. A gdyby teraz spojrzeć na właśnie działanie i owocność tego właśnie projektu duszpasterskiego, to możemy mówić już o milionach osób, które na całym świecie przyjmują ten właśnie obraz i to jest cały kierunek Matki Bożej Pielgrzymującej.
Mówił ksiądz o tej charakterystycznej kaplicy ruchu szęsztackiego, którą praktycznie możemy znaleźć na każdym miejscu kuli ziemskiej. Mówił ksiądz o obrazie Matki Bożej, ale jest jeszcze coś takiego jak Krzyż Jedności.
Tak, Krzyż Jedności to też taki bardzo mocny wyróżnik rodziny szęsztackiej. Krzyż Jedności to tak graficznie, żeby tutaj w radiu możemy opisywać, a ludzie powinni sobie jakoś wyobrazić. To jest ukrzyżowany Chrystus i stojąca pod krzyżem postać Matki Najświętszej, która trzyma kielich w ręku. I do tego kielicha spływa właśnie krew i woda z przebitego boku Chrystusa. Sama historia tego Krzyża Jedności była taka, że powstał w Chile. Był to czas, kiedy różne też trendy albo prądy, albo nurty się ścierały, a więc poszukiwanie tej jedności wewnątrz samego dzieła szęsztackiego było czymś bardzo istotnym. I na takiej kanwie właśnie tego poszukiwania i dążenia do jedności powstał krzyż, zrobiony przez jednego z ojców szęsztackich, ojciec Angel Vicente Serro. Został przekazany naszemu założycielowi. Ten miał taki zwyczaj, ojciec Kentenich, że prezenty czasami nie rozpakował, tylko dalej przekazywał. I tę naszą świętość przekazał panią Szenstatu Instytutowi. Ten oryginał właśnie jest w sanktuarium w Stuttgarcie w Niemczech. Powoli rodził się taki nurt, żeby właśnie tym krzyżem misjonować właśnie w tym orędziu Szenstatu. No i stał się takim wyróżnikiem bardzo konkretnym. Co ciekawe i to nas bardzo cieszy, Krzyż Jedności nie jest tylko jakimś miejscem wyłącznym, żeby był noszony czy czczony w rodzinie szęsztackiej, ale na przykład taki krzyż noszą wszystkie siostry Matki Teresy z Kalkuty.
Dziękuję bardzo za spotkanie i rozmowę w studio i życzę, by ten rok jubileuszowy, rok stulecia istnienia wspólnot ruchu szęsztackiego przyniósł jak największe owoce wszystkim jego członkom, a także tym ludziom, którzy będą z tej posługi korzystać. Dziękuję za spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Naszym gościem był dzisiaj ojciec Arkadiusz Sosna, ojciec szęsztacki, krajowy duszpasterz ruchu szęsztackiego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Wysłuchaliśmy audycji o historii, duchowości i działalności ruchu szęsztackiego przygotowanej przez ojca Leszka Gęsiaka. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.